Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten projekt ma cel w postaci popularyzacji wysokojakościowej wiedzy o kinie i powstaje całkowicie po godzinach, dzięki wsparciu, jakie otrzymuję w serwisie patronite.pl od patronek i patronów. Jeżeli chcecie rozważyć takie wsparcie, serdecznie do tego zapraszam i także zachęcam do otrzymywania związanych z tym bonusów. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu ze strony Bez Schematu, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Dzisiaj opowiem o nowym filmie, o filmie, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes w konkursie głównym roku 2022, a na polskie ekrany trafił dzięki Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty w bieżącym 2023 roku. Trafił na nieliczne ekrany, jest to wybitnie studyjny, artystyczny, autorski film. Tak się jednak składa, że jest to film, który naprawdę warto oglądać na jak największym możliwym ekranie, który urzeka, a właściwie chyba nawet trochę upija swoją wizualną urodą i od razu powiem, wyłożę karty na stół, jest to jeden z moich ulubionych filmów ostatnich lat. Nie wiem jeszcze, co się pojawi w tym roku, 2023. Wiadomo, że niedługo wejdziemy w sezon filmów mocno oscarowych, ale do tej pory Pacifiction Alberta Serry, ponieważ to o tym filmie mówię, zdecydowanie zajmuje pierwsze miejsce na mojej liście ulubionych filmów tego roku. Jest to film wymagający w tym sensie, że nie opowiada klasycznej historii, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni w 99% filmów, które oglądamy, ale jednocześnie jest to film niebywale wciągający, jeżeli chodzi o swój rytm, atmosferę, pewną tajemniczość, a nawet humor. Ktoś znakomicie porównał ten film i zacznę od tej pigułkowej definicji, że jest to trochę tak, jakby film o Jamesie Bondzie nakręcił David Lynch. I ta definicja wyczerpie się w trakcie tej audycji, bo chcę pokazać dzisiaj, że Pacifiction na pewno można opisać precyzyjniej, ale gdybym miał wymyślać hasło reklamowe tego filmu, to tak, byłby to właśnie Bond kręcony przez Lyncha, ewentualnie inne hasło, które łączyłoby elementy szpiegowskie, intrygi, tajemnicy, może nawet sensacyjności, z dziwnością, ponieważ Pacifiction na pewno jest filmem dziwnym. Na pewno jest filmem innym niż wszystkie. Albert Serra, reżyser tego filmu, wielokrotnie podkreśla w wywiadach, że tym, czego chce unikać w swoim kinie najbardziej, jest klisza, jest powtórzenie, jest stereotyp, jest coś, co już wcześniej widzieliśmy. A zatem otworzę ten odcinek stwierdzeniem następującym. Albercie, udało ci się. Drugiego takiego filmu jak Pacifiction po prostu nie ma. Jest to ewenement, dziwactwo, piękny, odrębny, dziwny filmowy kwiat i niesamowicie się cieszę, że taki film powstał. No, zakochałem się w nim od pierwszego wejrzenia i od tamtego czasu ten trzygodzinny film obejrzałem już 3 razy, więc w czasie, w którym nie zdarza mi się wcale tak często wracać do nowych filmów, jest to także swoiste osiągnięcie. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tym filmie. Będę spoilerował, ale jest to film naprawdę trudny do zaspoilerowania, jako że fabuła nie jest w nim najważniejsza. Przede wszystkim jednak za swój wielki sukces poczytam, jeżeli obejrzycie ten film zachęceni tym odcinkiem, ponieważ przemknął on przez ekrany kin studyjnych. Tak jak mówię, jest filmem nieoczywistym, jest filmem, który wymaga skupienia, nie oglądajcie go na telefonie, a jeżeli nawet oglądacie na telefonie, to skupcie się na tym i nie odbierajcie w tym czasie żadnych innych powiadomień. Naprawdę warto zanurzyć się w ten spektakl. Uważam, że Albert Serra jest jednym z najwybitniejszych twórców, którzy pracują obecnie, a ten film to jego najlepszy film do tej pory. Naprawdę warto i ten odcinek jest także próbą przekonania was do tego. Filmy Alberta Serry są w dużej mierze niedostępne, to znaczy myślę o większości jego filmów, które realizował na przykład dla muzeów czy w ramach jakichś projektów artystycznych, ale te trzy bardzo ważne jego filmy, czyli Pacifiction, Liberté wcześniejsze i Śmierć Ludwika XIV są dostępne obecnie na VOD Nowych Horyzontów, więc też was tam odsyłam, od razu podkreślam, ten odcinek nie powstaje w żadnej współpracy z Nowymi Horyzontami, no ale tak się składa, że Nowe Horyzonty bardzo często przynoszą nam naprawdę no, to, co najlepsze w światowym artystycznym kinie. No i Pacifiction to także film wybitnie nowohoryzontowy, jakkolwiek będziemy definiować to zjawisko. Pacifiction to tajemnicza opowieść z pogranicza szpiegostwa, erotyki i egzystencjalnego thrillera, która rozgrywa się w Polinezji francuskiej, konkretnie na Tahiti. I bohaterem głównym jest grany przez Benoît Magimela, wysoki komisarz Republiki Francuskiej. Innymi słowy, reprezentant francuskiego centrum, reprezentant Paryża na terenach południowego Pacyfiku, które są jedynymi z tak zwanych terytoriów zależnych francuskich. Jest to pozostałość po kolonialnym imperium Francji. Wciąż na południowym Pacyfiku znajdują się państwa, które przynależą politycznie do Francji, posługują się francuską walutą. Obywatele tych państw są także obywatelami Republiki Francji, mimo że tereny te cieszą się także dużym stopniem autonomii. Benoît Magimel, którego najbardziej chyba znamy z roli młodego mężczyzny wciąganego w pajęczą orbitę pianistki w pamiętnym, wstrząsającym filmie Michaela Hanekego, myślę o filmie z Isabelle Huppert. Otóż ten właśnie Benoît Magimel, który za tamtą rolę w pianistce otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Cannes, tutaj już ponad 20 lat później i wyraźnie nadszarpnięty zębem czasu wciela się właśnie tutaj w tego wysokiego komisarza, który w filmie nazywa się De Roller i prawie wyłącznie paraduje w tym filmie w swoim białym garniturze i kwiecistych koszulach. Do tego oczywiście w przyciemnianych okularach, co staje się jego pancerzem do tego stopnia, że kiedy po pierwszej godzinie po raz pierwszy te okulary zdejmuje, to widok jego lekko zmrużonych, wąskich, zmęczonych oczu jest sam w sobie wizualnym szokiem. I ów De Roller w tym trzygodzinnym, dodajmy, długim filmie nakręconym w formacie panoramicznym, a zatem na szerokim ekranie, oddającym także sprawiedliwość pięknu naturalnemu wysp południowego Pacyfiku, ów De Roller wypełnia swoje funkcje jako ów komisarz, odwiedza wieczorki literackie, wygłasza przemowy, odbywa polityczne spotkania o różnym stopniu powagi, jest dyplomatą z krwi i kości, a jednocześnie od początku widzimy w nim pewne zawieszenie pomiędzy tym światem oficjalnym, właśnie światem rautów, bankietów, oficjalnych rozmów, tego wszystkiego, co przynależy światu polityki, a światem bardziej ukrytym, światem nocnych klubów Tahiti, zwłaszcza jednego klubu, do którego często chodzi i którego szefem jest niejaki Morton, grany przez Sergi Lopeza. Otóż widzimy, jak De Roller zanurza się w obydwa te światy i jak je dosyć, wydawałoby się, zgrabnie ze sobą łączy, przesiadując wieczorami na przykład w garderobach tancerzy polinezyjskich, którzy przygotowują rodzaj ludowego, a jednocześnie właśnie nightclubowego show, a z drugiej strony jest, odnajduje się on równie dobrze przy stole negocjacyjnym, gdzie rozmawia między innymi z lokalnym aktywistą i politykiem Matahim, w tej roli Matahi Pambrun, o tym, że no właśnie na wyspie zaczynają krążyć pewne plotki. Te plotki dotyczą potencjalnego powrotu Francji do prób atomowych właśnie w regionie Polinezji Francuskiej. Lokalni mieszkańcy są tym zaniepokojeni, urodzony dyplomata de Roller uspokaja ich, może ciut zbyt mechanicznie, a jednocześnie sam zaczyna się martwić, ponieważ sam nie ma do końca kompletu informacji na ten temat, a także podejrzewa, że być może ktoś dybie na jego stanowisko. Zdaje sobie sprawę, że świat polityki i dyplomacji jest światem ciągłej walki o pozycję i ciągłej obrony pozycji, którą już się wyszarpało. Ten podskórny strach de Rollera, który w pełni jest człowiekiem instytucji, jest człowiekiem dyplomatycznej maszyny i wie, że zewnętrzna gładkość, uśmiechy, maniery, savoir vivre są jedynie przykrywką dla ciągłego niepokoju, walki i na planie prywatnym, personalnym, walki o stanowiska, ale także większych rozgrywek, albowiem jak de Roller przypomina w jednej scenie Matahiemu, gdzieś w tle jest przecież Rosja, gdzieś w tle są przecież Chiny, gdzieś w tle są Stany Zjednoczone i co prawda te Wyspy Pacyfiku, o których mówimy, są cudownie daleko od tych wszystkich miejsc geograficznie, są dosłownie pośrodku Wielkiego Oceanu, ale z drugiej strony politycznie są cały czas w szachu tych różnych spierających się ze sobą sił. De Roller jest chodzącą pozostałością porządku kolonialnego, a jednocześnie jest reprezentantem jak najbardziej realnej i wciąż funkcjonującej potęgi politycznej, jaką jest Francja. Warto pamiętać, że Francja ma swoje terytoria na Oceanie Indyjskim i Spokojnym i francuskie terytoria Indo-Pacyfiku zamieszkuje około 1,5 miliona ludzi, by nie wspomnieć nawet o wyłącznych strefach ekonomicznych, które sobie liczą 9 milionów kilometrów kwadratowych. Więc Francja, która na dodatek jest potęgą atomową i członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, oczywiście wciąż posiada ogromne wpływy w tym regionie. I to napięcie pomiędzy reprezentantem owego centrum, który jest biały w każdym możliwym sensie, od swojej skóry po swój garnitur, a tą właśnie lokalną społecznością, która niepokoi się tymi doniesieniami, że być może testy nuklearne tuż za ich progiem zostaną wznowione. Na tym napięciu zbudowane jest to, co moglibyśmy nazwać troszeczkę na wyrost fabułą i intrygą Pacifiction. Ponieważ jednak przez te 3 godziny mniej więcej możemy prześledzić taki zarys fabuły, w której de Roller zaczyna się mocno niepokoić. Po pierwsze, że nie ma pełnego zestawu informacji, ale po drugie, że ktoś najwyraźniej dybie na jego stanowisko, a być może nawet na jego osobiste bezpieczeństwo. W tle rozgrywają się personalne roszady, lokalna recepcjonistka hotelowa, która jest bardzo bliska de Rollerowi, być może nawet jest jego kochanką i transseksualną kobietą, o tym jeszcze za chwilę, najwyraźniej dybie na stanowisko personalnej asystentki de Rollera i rzeczywiście w pewnym momencie wygryza dotychczasową asystentkę. A zatem i na poziomie mikro, i na poziomie makro wydaje się, że dokonują się tutaj jakieś sejsmiczne, wielkie przesunięcia. To przesunięcie być może się wydać małe w momencie, kiedy mówimy o zdobyciu pozycji sekretarki, a wydawać się duże, kiedy mówimy o teście nuklearnym, ale wszystko to w obiektywie Serry zostaje trochę ze sobą zrównane. Te wielkie geopolityczne tarcia i jakieś bardzo intymne przesunięcia wydają się filmowane i opowiadane przez Serrę na tym samym planie. Kiedy się to ogląda, to warto pamiętać o tym, że Serra nawiązuje tutaj do rzeczywistych napięć, rzeczywistych historii. Francja faktycznie wykonała aż 193 nuklearne próby pomiędzy rokiem 1966 a 96. Sam pamiętam jeszcze doniesienia w połowie lat 90. o kontrowersyjnych próbach na atolu Mururoa, co wydawało nam się wtedy jakimś abstrakcyjną zbitką sylab, ten film nadaje tym miejscom ich pełną fizyczność. Te próby nuklearne obecnie są pod obstrzałem bardzo silnej krytyki ze względu na to, że bardzo silnie wpłynęły one na zdrowie mieszkańców tych rejonów. Szacuje się, i to jest dosyć szokująca statystyka, że w Polinezji Francuskiej normy, czy taka średnia zachorowań na raka jest mniej więcej 15 razy wyższa niż światowa norma obliczona przez Światową Organizację Zdrowia. Do tego dochodzą liczne choroby chroniczne, deformacje płodów i tak dalej. Cena, którą płaci społeczność lokalna za te mocarstwowe, atomowe dążenia Francji, jest bardzo duża i ona właśnie napędza gniew Matahiego, czyli tego bohatera, który w pewnym momencie grozi wręcz de Rollerowi rewolucją i który jest takim potencjalnym właśnie rewolucjonistą. Oczywiście w samym filmie nic tak gwałtownego się nie dzieje, ale wielkość Pacifiction między innymi polega na tym, że czujemy, że pod spodem tych wszystkich eleganckich lunchy, tych krótkich wycieczek za miasto, gdzie rozmawia się z przyszłym burmistrzem, gdzie zapewnia się o swoim poparciu, gdzie klepie się po ramieniu, gdzie przytula się mówiąc mon ami, gdzie polewa się drinka, gdzie właśnie zostawia się na trochę dłużej swoją sekretarkę w dosyć niejasnym celu, że to wszystko są tylko zewnętrzne przesunięcia, pewne gesty, balety, rytuały, większych rozgrywek dotyczących władzy, potęgi i takiej władzy na poziomie już globalnym. Innymi słowy, i to będzie pierwsza rzecz, o której powiem już interpretując ten film, Pacifiction wydaje mi się absolutnie wielkim, wybitnym filmem o polityce jako takiej. Na poziomie wizualnym jest to film piękny, zmysłowy, powolny, jest to slow cinema. Nawet możemy tutaj dostrzec pewne elementy humoru w prezentacji postaci de Rollera, ale jednak Serra jest ogromnie zainteresowany tym, w jaki sposób właśnie ta wielka polityka zderza się z tym, co najbardziej przyziemne i codzienne, jak blisko od 10 lunchy i 10 pogaduszek o sprawach pozornie nieważkich w terminarzu wysokiego komisarza Republiki Francuskiej do potencjalnej na przykład atomowej próby na atolu w pobliżu Tahiti. Więc to Serre cały czas fascynuje, a jednocześnie przymiotnik, jakiego sam Serra używa często w odniesieniu do tego filmu, to zamglony, przemglony, hazy. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie kadrów tego filmu, filmowanych przez Artura Torta, ale dotyczy to całej jego atmosfery i także przekonania, że polityka jest jak mgła, że polityka jest jak jakaś magma, że nawet uczestnicy tej gry nie do końca są w stanie ją ogarnąć. Jak mówi sam de Roller w jednej scenie, zwierzając się jednemu ze swoich asystentów w nocy w samochodzie, polityka jest jak nocny klub, jak taka właśnie ciemność, z której wyłaniają się twarze, wyłaniają się postacie. Każdy dąży za jakimś swoim pożądaniem tej nocy, ale tak naprawdę całości tej gry nie da się ogarnąć. Ta fraza też przypomina mi frazę mgła wojny, której używał Robert McNamara, doradca w trakcie wojny wietnamskiej do spraw militarnych, bohater dokumentu Errola Morrisa. A zatem w tej mgle, a właściwie w tej różowej mgiełce Pacyfiku, w której skąpany jest ten film, jest skąpany także bohater de Roller, który, dodajmy, przypomina też cały szereg postaci literackich, ponieważ kiedy tylko lądujemy w tych terytoriach zależnych, kiedy tylko widzimy tego białego mężczyznę, dobrze odżywionego, w białym garniturze, jak zgrabnie przemierza te rozległe terytoria, jak zanurza się w ten egzotyczny z naszego punktu widzenia pejzaż, od razu przypomina nam się całe dziedzictwo kolonializmu właśnie i także bardzo niejednoznaczne jego literackie portrety. Świat, w który zanurza nas tu Serra, jest światem, który równie dobrze mógłby być podpisanym przez Josepha Conrada, przez Malcolma Lowry'ego, myślę tu o postaci konsula w Meksyku, w jego powieści Pod wulkanem, ale jest to także świat Grahama Greena, przypomnę film na podstawie Greena pod tytułem Spokojny Amerykanin, a ale przypomnę także postać Harry'ego Lime'a, to znaczy tego tytułowego trzeciego człowieka w filmie Trzeci Człowiek Karola Reeda, który w pewnym momencie rozmawia ze swoim przyjacielem. Harry'ego Lime'a gra Orson Welles, a przyjaciela gra Joseph Cotten i mówi mu z takim miękkim, a jednocześnie zabójczym cynizmem, z takim zatrutym pragmatyzmem wytrawnego gracza o tym, że Szwajcaria miała kilka wieków pokoju i nie wyprodukowała nic poza zegarem z kukułką, a Włochy to była tylko krew, kazirodztwo, Borgiowie i przemoc, a wyprodukowali cuda renesansu. Dokładnie taka rozmowa rozgrywa się tutaj, kiedy de Roller mówi w pewnym momencie admirałowi francuskiemu w sposób szokujący, a jednocześnie myślę, że dotyka właśnie tych paradoksów historii, które Serra tutaj eksploruje. Mianowicie de Roller mówi, że za wieloma wielkimi cywilizacjami stały ludobójstwa. I ta łatwość, z jaką to mówi, ten uśmiech, z jakim to mówi, pomiędzy wieczorkiem literackim a wizytą właśnie w nocnym klubie, wskazuje na to, jak Serra sam patrzy na tego bohatera z mieszaniną podziwu, przerażenia i fascynacji, ponieważ de Roller faktycznie wydaje się jak taka emanacja tej literatury, która podejmowała temat kolonialny, a jednocześnie ma on dosyć licznych filmowych kuzynów, ponieważ to nie tylko Harry Lime, czyli właśnie ten ujmujący cynik grany przez Wellesa, ale na pewno moglibyśmy wskazać jeszcze na Fitzcarralda, Klausa Kińskiego w filmie Wernera Herzoga, czy na filmy z Benem Gazzarrą. Myślę tutaj o dwóch filmach: Zabójstwo chińskiego maklera Cazavetesa, obecny na moim top 100 Spoilermastera, i Saint Jack, film Petera Bogdanowicza z tymże Gazzarrą. W obydwu przypadkach swoją drogą myślę, że możemy mówić o lekkiej inspiracji, ponieważ sposób, w jaki bohater Gazzarry zanurza się w ten płynny świat dookoła z taką jednocześnie podszewką z egzystencjalnego lęku, jest właściwy obydwu tym filmom. Są jeszcze dwie warstwy, na które chcę zwrócić uwagę i tutaj wchodzimy w to, jak wielopłaszczyznowym, wielowarstwowym tortem jest Pacifiction, ponieważ na pewnym poziomie jest to po prostu thriller. Jest to thriller o tym, że no właśnie, lokalny cudzysłów władca, czy raczej namiestnik, zaczyna podejrzewać, że istnieje w tym świecie jakiś spisek, jakieś zagrożenie, jakieś niebezpieczeństwo. I nawet na takiej warstwie powierzchni tego filmu, jego ikonografii, tego, co widzimy na ekranie, jest tutaj mnóstwo tropów, także wizualnych, fabularnych, montażowych, które mogą się kojarzyć z thrillerem i to z takim thrillerem paranoicznym, jaki był charakterystyczny zwłaszcza dla amerykańskiego kina lat 70. Syndykat zbrodni, 1974, film Alana Pakuli, wymieniany w wywiadach przez Serrę, a także wybitny, wciąż za mało znany film pod tytułem Sposób Katera z 1981 roku, gdzie Czech Ivan Passer przyglądał się Santa Barbara w Kalifornii. Tam są wybitne role Jeffa Bridgesa i Johna Herda i patrzył właśnie na ten świat jako na świat przeżarty korupcją do ostatniej kostki. Taki świat pozornie piękny, kolorowy, płynny, chwilami wręcz landrynkowy w swojej powierzchni, a z drugiej strony kryjący jakieś grzechy za przeszłe zbrodnie i przyszłe katastrofy. To cały podgatunek, który w ostatnich latach zwłaszcza wyewoluował w filmy autorskie odwołujące się do tego dziedzictwa paranoicznego thrillera lat 70. Myślę tutaj zarówno o Tajemnicach Silver Lake, jak i o Wadzie ukrytej Paula Thomasa Andersona, ale także jest to zdecydowanie źródło inspiracji dla Serry, który wskazywał także na Chinatown Polańskiego jako na swoją inspirację. I tutaj można powiedzieć, że ta formuła amerykańskiego thrillera z paranoją w tle zostaje rozrzedzona, zostaje spowolniona właśnie do rozmiarów i do tempa właściwego slow cinema i na dodatek zanurzona w niesamowitej estetyce. I ta estetyka to jest to, o czym bym chciał także wspomnieć i chciałbym się tym po prostu z wami nacieszyć, bo jest to po prostu tak piękny, piękny film. Mianowicie cały film wydaje się zanurzony w takich złocisto-malinowych barwach, jakie możemy kojarzyć z pocztówkami z Pacyfiku. Nigdy nie byłem na Wyspach Pacyfiku, jest to moje wielkie marzenie, ale oczywiście stereotyp jest taki, że są to miejsca rajskie, że są to miejsce, gdzie palmy, słońce, mleko kokosowe, niebo, które wygląda, jakby ktoś je zalał malinowym sokiem, że te wszystkie czynniki, plus oczywiście ciepłe powietrze, pogoda i tak dalej, składają się właśnie na taką rajskość. I Serra absolutnie nie odcina się od tego w swoim filmie. Wręcz przeciwnie, ten film jest zalany przez niego i przez jego operatora właśnie takim światłem. Brzoskwinia, malina, delikatna purpura, to jest paleta barwna tego filmu. Najpiękniejsze są momenty, kiedy właśnie takie delikatnie brzoskwiniowe światło odbija się od białego garnituru Derollera i powstaje coś naprawdę pozaświatowego. I Serra mówi w wywiadach wprost, że nie chciał, żeby to był film naturalistyczny, nie chciał, żeby to był film realistyczny i co więcej, nie chciałby, żeby to był film odczytywany jako film w sprawie, jako film, który ma jakieś ważne społeczne przesłanie, nawet na temat prób jądrowych. Tytuł jest wskazówką. Jest to Passy Fiction, czyli jest to film całkowicie fikcyjny, który, jak sam Serra podkreśla z upartością godnego najwspanialszych modernistycznych artystów wieku XX. Otóż film jest fantazją. Film jest fantazją na temat. Jest fantazją na temat Pacyfiku. Jest fantazją na temat zanurzenia człowieka zachodów w Pacyfik. I pod tym względem jest to także film bardzo estetycznie skonstruowany. Jest skonstruowany z wpływów, jakie dla Serry były bardzo ważne. On sam wskazuje na szerokoekranowe, technikolorowe musicale lat 50., na przykład na Brigadoon Vincenta Minellego, gdzie Gene Kelly zanurzał się w wyśnioną, wymyśloną w zasadzie szkocką wioseczkę, która była takim właśnie zbudowanym w studio technikolorowym rajem. I tak wygląda chwilami Pacyfiction, mimo że było kręcone faktycznie na Tahiti w trakcie lockdownu na dodatek w roku 2021, a zatem to wyludnienie chwilami przyczyniało się do sennej, onirycznej jakości filmowanych pejzaży, ale ten film ma w sobie coś od strony wizualnej właśnie z hollywoodzkiego filmu lat 50., zwłaszcza takiego właśnie w kluczu Vincentego Minellego, czyli filmu, w którym kolory, papuzie i podkręcone na dodatek przez filtry, przez światła na szerokim ekranie dają naprawdę upajające kompozycje. Przypomnę film South Pacific, film Joshua Logana, gdzie mamy też z kolei amerykańskich żołnierzy na Pacyfiku i historię z tym związaną, ale jest tam jedna piosenka śpiewana przez kobietę pochodzącą z tych wysp, mianowicie piosenka się nazywa Bali High. I jest to piosenka o tym, że na Pacyfiku każdy może marzyć o swojej wyspie Bali High, która będzie właśnie odpowiedzią specyficznie na marzenia i na pragnienia, na potrzeby tej konkretnej osoby, tego konkretnego marzyciela. I pod koniec lat 50. było decyzją dosyć kontrowersyjną i często krytykowaną w odniesieniu do filmu South Pacific, że reżyser Joshua Logan zdecydował się na użycie takich bardzo wyrazistych, kolorowych filtrów, które czasami przesuwają się na naszych oczach, nawet przed obiektywem kamery, i zmieniają cały obraz, na przykład na fioletowy, na zielony, na czerwony, na złoty. Był to taki efekt Instagram razy 1000 i to na dodatek rozegrany w długich czasami sekwencjach tego filmu. Wtedy to było wyśmiane, natomiast dzisiaj Serra, oczywiście artysta wielokrotnie bardziej samoświadomy niż Joshua Logan, używa podobnego właśnie przefiltrowania tej rzeczywistości po to, żeby zbudować swój zmysłowy świat właśnie tego wymyślonego przez siebie Pacyfiku. I robi to w sposób nieprawdopodobny. Jeszcze raz podkreślę, oglądanie tego na dużym ekranie zwłaszcza jest wspaniałą wizualną przygodą. Co więcej, do tego wszystkiego dochodzi bardzo nietypowy ton tego filmu, w którym właśnie ta spowolniona do tempa rozlewającej się po stole melasy akcja filmu miesza się z bardzo dziwnym humorem, który bardzo trudno przyszpilić, który bardzo trudno nazwać, ale są momenty w tym filmie, kiedy De Roller zachowuje się no niemalże jak parodia polityka i kiedy widzimy wyraźnie, że on jest niepewny różnych rzeczy, że próbuje się zorientować w sytuacji, próbuje możliwie jak najlepiej odpowiedzieć swojemu interlokutorowi, ale że coś jest nie tak, że tak jakby aktor wychodził z roli, a może szukał tej roli dopiero. Taki bardzo, bardzo cieniutka kreseczka humoru przez ten film także przebiega. I to jest związane z faktem, że Serra tak reżyserował ten film i w ogóle jest to związane z metodą Serry, którą uprawia już on od wielu lat. Ja wyjątkowo odwracam porządek tego odcinka, bo najpierw opowiem wam więcej o Pacifiction, a później troszkę więcej o innych filmach Serry. W każdym razie Serra znany jest z tego, że po pierwsze nie daje aktorom scenariusza, daje im tylko fragmenty, także oni do końca nie wiedzą, co grają, ale także Serra wydłuża kręcenie scen maksymalnie. To znaczy on jest w stanie kręcić ujęcia, które trwają 40 i nawet 50 minut. To potem przekłada się na to, że w przypadku filmu Pacifiction było około 500 godzin materiału do montażu i zajęło to 8 miesięcy, 7 dni w tygodniu, montowało to 3 montażystów. W każdym razie, co to oznacza dla aktora? Aktor jest filmowany jednocześnie przez 3 kamery i nigdy nie może z całą pewnością powiedzieć, do której kamery powinien w tym momencie grać. Aktor nie zna do końca nawet swoich dialogów. Te dialogi często są podawane mu przez słuchawkę w uchu, której my oczywiście nie widzimy. I Serra na dodatek manipuluje stopniem wtajemniczenia konkretnych aktorów w konkretną scenę. To znaczy w niektórych scenach niektórzy z tych aktorów wiedzą więcej, niektórzy z tych aktorów wiedzą mniej. Powstają ciekawe nierównowagi wiedzy, ale także pewności siebie w scenie. I to wszystko właśnie przekłada się na to, że na przykład jeżeli spojrzycie na tę scenę laudacji, jaką De Roller wygłasza na wieczorku literackim, pisarce, która tam krąży w tym nocnym klubie i potem też właśnie wydaje swoją książkę, to tam są momenty, w których on mówi bardzo płynnie, po czym nagle przestaje mówić i zaczyna mówić jakieś głupoty, zaczyna całkowicie, wydawałoby się, improwizować i my to kupujemy jako fakt właśnie, że no De Roller jest takim politykiem, który pewnie przygotował sobie parę zgrabnych zdań, ale potem sam zagubił się w lesie własnych słów, prawda? Tymczasem właśnie to jest efekt tej reżyserii Serry, który do pewnego momentu podawał mu ten dialog przez słuchawkę i nagle w sposób niespodziewany dla niego przestał. A ponieważ świętą zasadą na planie Serry jest to, że nie wolno przerwać sceny do momentu, kiedy Serra sam nie powie stop, no to Benoît Magimel wiedział, że musi coś wymyślić, więc zaczął, jak to mówią aktorzy, szyć, wymyślać, improwizować, co przełożyło się na niesamowitą temperaturę tej sceny, gdzie właśnie nagle na naszych oczach wytrawny polityk, podający jak kolejną bułeczkę z masłem, kolejną gładką frazę, nagle zaczyna kluczyć, wymyślać, troszkę bajdurzyć i robi się to po prostu bardzo śmieszne. I to jest tylko jeden malutki, króciutki przykład z tego filmu, ale cały film jest usiany takimi momentami, ponieważ Serra, który jest jednym z tych 3 montażystów filmu, także po to nakręcił tych 500 godzin materiału, potem także zlecił transkrypcję wszystkich dialogów, jakie zostały wypowiedziane w trakcie tych 500 godzin, był to dokument, który miał 1500 stron, żeby potem wydziergać jak koronki z tego ogromnego materiału dokładnie te mikrospojrzenia, te momenty, te reakcje, które dla niego samego były zaskakujące, które jemu samemu przynosiły coś nowego. Albowiem to jest też coś bardzo ważnego dla Serry, ciągła niespodzianka, ciągła behawioralna niespodzianka. Nie wiemy do końca, co postaci powiedzą, co zrobią. Czasami wydaje się, że aktorzy bardziej kontrolują swój występ, czasami mniej. I właśnie z tych potem odkrywanych, na przykład w trakcie 20-minutowych ujęć, pojedynczych spojrzeń, gestów, tików twarzy, Serra jest w stanie uszyć ten wielki, wielki, wielki 165-minutowy kobierzec, jakim się okazuje ukończone Pacifiction. Serra, kiedy rozmawiał z Benoît Magimelem o roli, mówił mu, że jest to postać, która przypomina trochę hrabiego Moskę z Pustelni Parmeńskiej, Stendala, a zatem człowieka, który tak długo oddawał się politycznym grom, politycznej kalkulacji tego, kto teraz będzie na górze, kto będzie na dole, do kogo lepiej się przystać, od kogo lepiej stronić, że sam jest jak wydrążona przez tą ciągłą grę skorupa. I wydaje mi się, że to jest idealne porównanie. Faktycznie De Roller jest takim trochę mozką stendalowskim, jest także graczem i starym lisem, który na naszych oczach zdradza właśnie te sygnały zmęczenia także tą grą. Jego podkrążone oczy, jego długi monolog w samochodzie o tym, że ta gra jest już nie warta świeczki, że on najchętniej by się z niej wypisał. Jest w nim, innymi słowy, taki właśnie już zużyty salonowy polityk. I to w tej roli fantastycznie przebija i to jest i genialny casting, i wspaniałe rzemiosło Marzimela, regularnie podcinane przez te różne fortele Serry, no ale oczywiście nad tym wszystkim jest ta wizja samego Serry, który, jak sam mówi, cały czas szuka zaskoczeń. Nie chce, żeby film był dokładnie taki, jak sobie zamierzył, tylko także chce, żeby aktorzy w trakcie tych długich, długich ujęć, które na dodatek nie są poprzedzone żadnymi próbami, żeby aktorzy także coś pomogli wnieść, a w zasadzie stworzyć. Ten film powstawał w dość szczególnych okolicznościach, ponieważ jest to dosyć wysokobudżetowy film, jak na twórczość Serry. Serra wczytał się we wspomnienia książkowe Tarity Teripi, to była żona Marlona Brando, francuska aktorka urodzona na Bora Bora, czyli także na tych terytoriach zależnych, która wystąpiła u boku Brando w wielkiej superprodukcji z 1962 roku, czyli w Buncie na Bounty, no i potem była jego towarzyszką życia i potem napisała o nim książkę. I Serra zachwycił się w tych wspomnieniach, które są wydane po francusku, ale nie są wydane po angielsku, zachwycił się właśnie tym, jak ona opisywała swoje dorastanie w Polinezji i jak opisywała arogancję tych zachodnich, no właśnie, komisarzy i przedstawicieli władzy francuskiej. I to było dla niego inspirujące i z tego małego ziarenka narodziło się późniejsze Pacifiction, a okoliczności zewnętrzne, od wojny w Ukrainie po fakt, że mamy obecnie na ekranie najgłośniejszy film nie tylko sezonu, ale jak się okazuje najbardziej dochodowy film wojenny wszechczasów, czyli Oppenheimera, sprawia, że ten nuklearny temat Pacifiction wybrzmiewa z większą nawet mocą, myślę, niż Serra mógł sobie to wyobrazić, kiedy zaczynał pracę nad tym filmem. Jest to film, w moim przekonaniu, naprawdę bardzo niezwykły, chwilami przypominający mi także wizualnie takie filmy jak chociażby Kerel Fassbindera, gdzie też mieliśmy port, mieliśmy tych wszystkich marynarzy zanurzonych w landrynkowo podkolorowaną noc. To wszystko tutaj jest, a jednocześnie Serra naprawdę nadaje temu całkowicie własny rys i nadaje także autentyczność tych miejsc, ponieważ rzeczywiście kręcenie tego na Tahiti i ta niesamowita przyroda jest czymś niezwykłym. Do tego stopnia autentyczność jest zachowana, że nawet scena obiadu z tą długą rozmową na temat podejrzeń tego, że próby atomowe są znowu robione. Otóż ta rozmowa była kręcona w prawdziwej posiadłości należącej do prawdziwego wysokiego komisarza Republiki Francuskiej na Tahiti, a zatem możemy się nawet przyjrzeć tym wnętrzom. Natomiast ujęciem absolutnie ekstatycznym, absolutnie niezwykłym i myślę, że tym takim, jak to Amerykanie mówią, claim to fame, to znaczy, że ten film z tego będzie znany i tym się zapisze w historii kina, to jest to niesamowite ujęcie, które pojawia się mniej więcej w 59. minucie filmu, to znaczy ujęcie surferskie, kiedy to De Roller dokonuje takiej inspekcji nabrzeża i zostaje zabrany na narty wodne, a właśnie grupa surferów wie, że nadciąga wielka fala i w pewnym momencie De Roller przecina jedną z tych fal na nartach wodnych. Jest to scena tak spektakularna, z tą chyba 20-metrową falą i z Marzimelem tak spokojnie wpatrującym się w nią, podczas kiedy ta motorówka przecina tą falę z boku, wymijając ją jednocześnie. Jest to ujęcie, które kiedy je zobaczyłem, byłem przekonany, że było wygenerowane komputerowo. Po prostu ten majestat i ta skala kolorystyka tego ujęcia, jego długość, płynność, no wszystko jest nieprawdopodobne. Tymczasem Serra wszędzie twierdzi uparcie, że było to ujęcie zrealizowane faktycznie w trakcie takich zawodów surferskich, które na dodatek odbywały się półlegalnie, ponieważ obowiązywał wtedy jeszcze lockdown, no i że udało się takie ujęcie złapać, ale jeżeli tak, to powiedziałbym, że jest to jedno z 10 najwspanialszych ujęć w historii kina, bo nigdy nie widziałem czegoś takiego i na dodatek moment, w którym się to pojawia, bo gdyby film się od tego zaczął, to by było banalne, ale kiedy już weszliśmy w rytmy tego filmu i po godzinie nagle dostajemy coś tak pięknego, majestatycznego, chciałoby się powiedzieć niemalże hollywoodzkiego, to jest naprawdę efekt niesamowity. No ale właśnie, jak Pacifixion wpisuje się w poprzednie filmy Serry? Czy to jest pierwszy film tego reżysera? Skąd on się w ogóle wziął? Serra urodził się w roku 1975 i jest dumnym Katalończykiem, a zatem mieszka w Barcelonie, no ale jak wiecie, Katalonia ma bardzo odrębną świadomość kulturową. On, tak jak mówię, urodzony rok 75, studiował filozofię i literaturę i to jest przykład kogoś, kto bardzo, bardzo postawił na oczytanie w pierwszej części swojej kariery, ponieważ on kochał poezję, kochał powieści, kochał przede wszystkim XIX-wieczną literaturę i także był kinofilem. I on bardzo często też podkreśla, że jego ukształtowała kinofilia, krytyka filmowa i że czasami nawet on więcej zawdzięcza krytykom filmowym, których czytał, niż reżyserom, którzy go inspirowali. On wskazuje często na amerykańskich krytyków Amosa Fogela i na Manego Farbera, to słynne nazwiska, zwłaszcza Manny Farber, który też przyjaźnił się z Pauline Kael, ale także na brytyjskiego, później amerykańskiego autora Robina Wooda, jako na takie umysły, które bardzo mocno ukształtowały jego myślenie o kinie. I Serra odnosi swój pierwszy sukces w 2006 roku, kiedy to kręci film pod tytułem Honor Rycerza. I powiem tak, celowo odwróciłem kolejność, ponieważ myślę, że w świetle Pacifixion łatwiej odczytać całą dotychczasową filmografię Serry, a chcę to jeszcze raz podkreślić, jest to jeden z moich absolutnie ulubionych reżyserów obecnie. Bardzo oryginalny, ekscentryczny, no właściwie być może jest to nawet mój reżyser idealny w tym momencie. Honor Rycerza to jest rok 2006 i to jest opowiedzenie na nowo historii Don Quixota. Mianowicie Don Quixote błąka się z Sancho Panzą. Jest to zrobione w ten sposób, że nic się właściwie nie dzieje przez 100 minut projekcji. Oni to się gubią, to odnajdują. Don Quixote krzyczy na Sancho Panzę, upomina go, mówi, że jest zbyt zajęty sprawami przyziemnymi, że powinien modlić się cały czas do Boga. Zasypiają na chwilę, jest drzemka, ale przede wszystkim co się ujawnia? Ujawnia się to, że jak napisał jeden z krytyków, Serrę interesuje najbardziej to, co znajduje się dokładnie na przecięciu wielkiego mitu i małej anegdoty. Innymi słowy, patrzymy na postać no, mityczną, kluczową w ogóle dla literatury hiszpańskiej i światowej, prawda? Don Quixote, no to powinno być nakręcone w kluczu możliwie monumentalnym, czy przynajmniej spektakularnym, a tymczasem nie. Liczy się to, że Don Quixote zabija muchę, która przysiadła mu na karku, liczy się to właśnie, że trąca łokciem Sancho Panzę, że przysypia, że ma zmęczone spojrzenie, że jego ciało jest obwisłe. Innymi słowy, w trakcie tego filmu czujemy się trochę tak, jakby ktoś kręcił dokument z życia Don Quixota i Sancho Panzy. I w to oczywiście wchodzą osobowości aktorów u Serry, który naprawdę robi wszystko, żeby pozbyć się aktorskich manieryzmów, żeby dotrzeć w profesjonalnych aktorach, takich jak Magimel, do tego, co faktycznie autentyczne w nich. On zawsze mówi, muszę złamać w nich ich rzemiosło po to, żeby zaczęli być spontaniczni. Tak już w tym filmie o Don Quixocie, już w Honorze Rycerza widać, że to spontaniczne zachowanie i aktorów profesjonalnych, i takiego naturszczyka, jakim jest Luis Rat, który gra Sancho Panzę, i ma do tego warunki fizyczne, ponieważ wygląda jak beczka. Otóż chodzi o to, żeby ich zachowania były jak najbardziej autentyczne. I Serra przywiązuje się do swoich aktorów, ponieważ Serrat wystąpi właściwie we wszystkich późniejszych filmach także Serry. W Pacifixion też występuje. i przysypia w momencie, kiedy Deroller wygłasza swoją wielką przemowę o tym, czym jest polityka i że marzy o odejściu od niej. Te przebitki właśnie na Louisa Serrata, który przysypia z tą twarzą susła na fotelu obok, pięknie przekuwają powagę tej przemowy. Natomiast późniejsze jego filmy wymienię, to zawsze są filmy, w których on sięgał po historyczny kostium, w których sięgał po jakiś mit, po jakąś legendarną postać, a jednocześnie filmował to wszystko tak jakby przypadkowo znalazł się z kamerą w wieku XVI czy XVII. Długie momenty ciszy, nieoczywisty humor, przedziwne, zaskakujące zachowania postaci, to wszystko się w tych filmach pojawiało. I tak w 2008 roku film Pieśń Ptaków, który pokazywał, jak trzej królowie wezwani do stajenki błąkają się po pustyni i jakoś nie potrafią trafić tam, gdzie powinni. Troszkę się kłócą, chwilami można powiedzieć, że to prawie jak Monty Python, a jednak pod tym wszystkim jest jakiś szacunek dla tego mitu, jakiś szacunek dla tej opowieści, której nieoczywistą stronę Serra inscenizuje u siebie na ekranie. 2013 rok, zwycięski w Locarno film pod tytułem Historia mojej śmierci. Nieprawdopodobny, dziwny portret Casanowy, legendarnego uwodziciela, który tutaj już starzeje się, którego ciało zaczyna właśnie obwisać, który spotyka się w filmie, uwaga, z hrabią Draculą. Niesamowite spotkanie tych dwóch literackich no i prawdziwych postaci i nieprawdziwych. W każdym razie to jest niesamowity film, w którym Serra na przykład wymyślił, że Casanowa, ilekroć uprawia miłość, śmieje się, że dla niego te spazmy rozkoszy i taki niemal kompulsywny śmiech są połączone. I te sceny, w których chociażby Casanowa uderza głową w szybę w trakcie właśnie aktu miłosnego i nagle śmiejąc się jednocześnie ociera krew z czoła, nieprawdopodobne sceny, których nie widziałem u żadnego innego reżysera. No, ja na Serrę zwróciłem uwagę tak naprawdę w 2016 roku, kiedy ja zobaczyłem po raz pierwszy swój pierwszy film Serry, czyli Śmierć Ludwika XIV. I to był taki moment przyspieszenia od zera do setki, ponieważ ja niewiele wiedziałem, ja tylko słyszałem nazwisko Serra wcześniej, ale nie znałem jego filmów. Tymczasem tutaj wystawiłem 10 na Filmwebie, uznałem ten film za arcydzieło. To jest film, w którym towarzyszymy umierającemu królowi Słońca, którego gra król Słońce francuskiej nowej fali, czyli Jean-Pierre Léo. I właściwie nie opuszczamy tego łoża, to znaczy jesteśmy przy ablucjach, przy czynnościach fizjologicznych, przy jakichś ostatnich skrawkach wzniosłości, które towarzyszą temu monarsze, a przede wszystkim widzimy ten oszalały rój dworzan i polityków, którzy już wokół zaczynają kombinować, prawda, kto przejmie władzę później, co będzie później. Ten polityczny harmider nigdy nie opuszcza sypialni króla. Nieprawdopodobne arcydzieło kina współczesnego. Wtedy wpisałem Serrę mocno na listę tych reżyserów, których szukam, których kocham. No i potem zacząłem też nadrabiać jego filmy. W 2019 roku Serra wywołał mikroskandal swoim slow sex filmem, to znaczy filmem Liberté, Wolność, w którym sportretował też niezwykły film, wybitny w moim przekonaniu, bardzo prowokujący, bo jest tam dużo scen niesymulowanego seksu między uczestnikami, ale uważam, że jest to jeden z najwybitniejszych filmów ostatnich lat, bo Liberté to jest film dziejący się w jedną noc, gdzieś między Berlinem i Potsdamem w XVIII wieku, przed rewolucją francuską, gdzie grupa libertynów, czyli tych rozpasanych seksualnie arystokratów, którzy szukali zaspokojenia tylko w przyjemnościach ciała, oni zostali wygnani z dworu królewskiego i właśnie zatrzymują się tam gdzieś w tym lesie, oddając się swoim przyjemnościom. I film cały jest rozegrany w mroku, w ciemności, słychać tylko świerszcze i te jęki rozkoszy, graniczące czasami z jękami bólu. I widać te ciała, widać ich twarze, widać tą obwisłość, widać z jednej strony tą przyjemność, która czasami jest nie do zaprzeczenia, z drugiej strony widać, że ta cielesność jest jakimś, że jest ślepą uliczką, że to dotknięcie tych granic wolności, tego tytułowego Liberté, jest jednocześnie doświadczeniem melancholijnym, że nie ma w tym ekstazy wyzwolenia, tylko jest raczej takie zapętlenie w uzależnieniu się od kolejnych wrażeń. I to jest niesamowicie wygrane w tym filmie, który zamyka nas tak naprawdę na tę jedną noc z tymi libertynami i po pewnym czasie zaczynamy łowić drobne gesty czułości, tego, co wykracza poza seksualność, a tego, co nawiązuje się pomiędzy tymi ludźmi w przerwach, pomiędzy tymi aktami, kiedy poszukują się w tych krzakach, kiedy na chwilę odłączają się od grupy. Nieprawdopodobny film, bardzo odważny i jednocześnie wybitny, a dziełem geniuszu było obsadzenie w jednej z ról Helmuta Bergera, czyli tego pięknego Adonisa, którego z lubością obsadzał Luchino Visconti, z którym też spędził część swojego życia, tutaj właśnie jako takiego zgasłego anioła rozkoszy, jako kogoś, kto jest takim zmęczonym Dionizosem, kto przez wiele lat był niemalże takim właśnie patronem jakiejś ciągłej, beztroskiej orgii, a tutaj zmienia się w takiego już zmęczonego, starego człowieka po prostu. Liberté to film, który do dzisiaj jest też wyzwaniem, bo jest po prostu bardzo dosłowny, a jednocześnie no, nawet przez sekundę się nie ociera o pornografię. Myślę, że to jest wręcz film o pewnej nędzy seksualności, ale o tym także, że w tych szczelinach pomiędzy seksualnością a śmiercią czasami jeden człowiek odnajduje drugiego. No i potem przychodzi właśnie Pacifixion, czyli film, o którym wam opowiedziałem, czyli film, który moim zdaniem byłby idealny na jakiś podwójny seans z Białym Lotosem, czyli serialem, w którym wszyscy tak się zakochali, bo pokazuje podobne, powiedzmy, klimaty, podobne światy, podobne okolice, podobne też polityczne kwestie podejmuje, ale robi to w sposób naprawdę całkowicie swoisty. Są w tym filmie dwa momenty, które ja bym odczytał nawet jako autotematyczne, a drugi z nich to podpisałbym się pod nim, zaraz powiem w jaki sposób. Mianowicie w jednej scenie pisarka opowiada o tym, jak wygląda jej praktyka pisarska, mianowicie co pisze. I ona mówi, no trochę czerpię z życia, trochę wymyślam, trochę robię fikcji, trochę reportażu, trochę poezji, trochę teatru, czyli trochę wszystkiego. I wydaje mi się, że ona w tym momencie jest takim głosem Alberta Serry, który robi dokładnie to wszystko naraz. To znaczy jest trochę teatru, prawda? Są ci lokalni tancerze, jest poezja, bo jego film jest poetycki, jest trochę fikcji, trochę prawdy. On wszystko to rzeczywiście wspaniale miesza i on nie uznaje takich podziałów, prawda? Że to będzie film komercyjny, to będzie film artystyczny, to będzie film szpiegowski, to będzie film poetycki. Nie, on to wszystko miesza i robi coś całkowicie swoistego. A drugi moment to jest, kiedy pod koniec, no, finał filmu jest wzniosły. No, ja naprawdę trochę próbuję temperować ten swój zachwyt, ale trudne to jest, bo to jest wspaniały film. Mianowicie całe ostatnie 15 minut, kiedy Marjimel i Deroler, jego postać, zanurzają się w noc, zanurzają się w deszcz, być może radioaktywny, kto wie. Nagle zapalają się takie stadionowe światła, które być może są jakimś sygnałem dotyczących tych prób atomowych. Rozlega się taki dziwny dźwięk, syrena pośród nocy, który być może też jest sygnałem do tych prób. I Deroler wygina się w pół, zaczyna łapać językiem spadające krople deszczu, a kino Serry w tym momencie naprawdę osiąga jakiś metafizyczny apogeum. Widzimy tego mężczyznę zanurzonego w mokrą, pacyficzną noc, który wie, że jego życie jest jedną wielką przegraną, bo cała ta polityczna gra jest komedią, jest niczym w porównaniu z tym majestatem natury, który wokół się rozgrywa, a jednocześnie który pozwala sobie nagle jakoś oddać się tej naturze, właśnie pocieszyć się tym deszczem, nawet jeśli jest trujący, jeśli jest śmiercionośny. I to wszystko przechodzi w niesamowitą scenę w nocnym klubie, która spokojnie może konkurować z imprezami Franka Bootha w Blue Velvet i ze śpiewaniem In Dreams Roya Orbisona. Mianowicie scena, w której pojawia się piosenka I Like Your Style, śpiewana przez Freddiego Butlera, to jego płyta z 67 roku, With a Dab of Soul, czyli z odrobiną duszy, i myślę, że ten tytuł też by pasował do całego kina Serry, ponieważ jest to kino tak totalnie uwikłane w fizyczność, ale w którym ta odrobina duszy cały czas nie daje o sobie zapomnieć. Otóż piosenka I Like Your Style To jest moja dedykacja dla Alberta Serry. Marzę, żeby go kiedyś poznać, marzę, żeby z nim porozmawiać. Chyba z żadnym innym reżyserem nie chciałbym porozmawiać tak jak z Serrą. Może jeszcze z Lucrecją Martel, ale ją miałem przyjemność słuchać na żywo, a Serry nie. Ona była gościnią festiwalu Transatlantyk, więc ja bym chciał powiedzieć Serrze przede wszystkim I like your style. Podoba mi się twój styl. Wydaje mi się, że styl reżyserski Serry jest czymś niesamowitym. I jest to też film, styl, w którym jest element prowokacji. Myślę, że w kontekście kina współczesnego, które, jak sam Serra mówi, drażni go swoim dydaktyzmem, tym, że musi być słuszne, że musi reformować widzów, że musi uczyć ich, jak żyć. On kręci filmy, on mówi o tym wprost, świadomie antydydaktyczne, które nie niosą ze sobą żadnej lekcji, tylko które zanurzają nas w jakiś stan bytu. I tutaj w tym filmie też są takie momenty, które moim zdaniem są prowokacją Serry, to znaczy kiedy De Roller na przykład reżyseruje tych lokalnych tancerzy i mówi im więcej przemocy, w waszej sztuce musi być więcej przemocy, to myślę, że to jest też Serra, który mówi sztuce współczesnej coś podobnego. Sztuka współczesna tak bardzo stała się alergiczna na przemoc, że powoli ta definicja przemocy też zaczyna być wszechogarniająca. I Serra też tutaj gdzieś myślę, że się pozycjonuje, nawet w tych swoich uwagach, mówiąc, że nie chciał sięgać do społecznej rzeczywistości Pacyfiku, tylko że to jest fantazja, że on się sytuuje gdzieś bardziej w tej tradycji modernizmu dwudziestowiecznego niż we współczesnym takim kinie upolitycznionym. Także to jest wspaniałe, a z drugiej strony to, co jest jeszcze wspanialsze, to jest to, że Serra jednocześnie przy tym wszystkim wydaje mi się o wiele bardziej postępowy i rewolucyjny niż wielu rzekomych i nominalnych rewolucjonistów, bo na przykład sposób, w jaki on prezentuje postać Szany w tej roli Paoa Mahagafanu, czyli postać transseksualna, jest tak naturalna, jest ona tak całkowicie częścią tego świata, jakby jej status tożsamościowy w ogóle nie jest kwestionowany, że wydaje mi się, że jest to nawet mocniejsze i bardziej ludzkie, bardziej humanistyczne niż kino, które tą politykę tożsamościową wpisuje sobie, że tak powiem, w CV i pokazuje widzowi jako taką kartę wstępu. Tutaj sam Serra mówi, że aktorka należy do grupy, która w Polinezji nazywana jest Mahu albo Rae Rae. I tutaj nie mam dużej wiedzy na ten temat, tyle co przeczytałem w internecie, więc też pewnie warto poczytać o tym więcej. Mianowicie grupy biologicznych mężczyzn, którzy w ramach swoich rodzin, często, zwłaszcza w rodzinach, w których jest więcej niż dwóch synów, bywają wychowywani jak dziewczynki. To znaczy są wychowywani pod względem stroju, kostiumu i tak dalej, bez biologicznej ingerencji w ciało, ale właśnie jako kobiety. I tutaj Szana jest w zasadzie partnerką Rollera, to znaczy wydaje mi się, że ona jest jego kochanką w tym filmie, a jednocześnie jej tożsamość nie jest nigdy dyskutowana. To znaczy to jest coś, co jest tak przyjęte przez wszystkich bohaterów jako oczywiste, że nawet kiedy Roller jedzie na te swoje różne dyplomatyczne lunche, to on zabiera Szanę ze sobą. Co więcej, jest ona postacią najbardziej w tym filmie empatyczną, a z drugiej strony obdarzoną własną ambicją, bo ona bardzo chce być tą asystentką, chce wygryźć tą drugą asystentkę także, czyli tą Marewę, i jej się to zresztą udaje. I te sceny pomiędzy Marzimelem i właśnie Mahagafanu są niezwykłe. To znaczy to są sceny, które chwilami wydają mi się nawet dokumentalne, a jednocześnie niosą jakieś ogromne ciepło, jakie jest zawarte w tej postaci. I to też, że tak powiem, tylko w kinie Serry z czymś takim się spotkałem, że wydaje mi się, że ta aktorka zaistniała na ekranie dokładnie na swoich prawach, to znaczy nawet kiedy była na konferencji prasowej kaneńskiej, to wydawało się, że Serra po prostu pozwolił jej być w tym filmie sobą i to też ma w tym filmie jakieś wielkie, wielkie piękno. Mam nadzieję, że ta opowieść o Pacyfiction i o Serrze was zachęciła do tego, żeby to kino odkrywać. Trzy z tych filmów, czyli Śmierć Ludwika XIV, Liberté i Pacyfiction, możecie oglądać na Nowych Horyzontach VOD. Zachęcam do tego i naprawdę cieszę się, że taki twórca obecnie jest. To jest twórca, którego nie można nigdzie zaklasyfikować. Polecam także Q&A różne wywiady, jakie z Serrą się znajdują. Na łamach przekroju swoją drogą był wywiad z Serrą, który także polecam, to było przy okazji filmu Liberté, wywiad Mateusza Damskiego. Niesamowita osobowość, jedyna w swoim rodzaju. Jeśli on jest ucieleśnieniem ducha Katalonii, to ja chyba chcę w Katalonii zamieszkać, bo jest to dociekliwość intelektualna, ogromna wrażliwość artystyczna, osobność w odniesieniu do czasu współczesnego, to znaczy on się nie podłącza pod trendy, które teraz dominują, tylko cały czas eksploruje świat swojej własnej fantazji, metody, kocha swoich aktorów i tak jak zacząłem i przyrównałem ten film, cytując kogoś, że jest to jak Bond zrealizowany przez Lyncha, tak na koniec zaproponuję swoją własną definicję i powiedziałbym, że dla mnie Albert Serra jest takim Jeanem Renoirem świata ludzkich snów i pragnień. To znaczy metoda Renoira polegająca na takim bardzo szerokim geście włączenia wszystkich aktorów w tę grę i otwarcie się też na swoich aktorów, na ten pęczniejący świat przed kamerą, jest tutaj połączona z takim bardzo, bardzo mocnym wejściem w świat oniryzmu, snu, fantazji, piękna i fizycznego, i duchowego, które rozkwita, mam wrażenie, w kinie Alberta Serry w sposób absolutnie wyjątkowy. To jest kino, które ma ciało i to jest kino, które ma duszę. Nie o wielu filmach współczesnych mogę tak powiedzieć. Często filmy są wykalkulowane, często widać dokładnie strategię, nie wiem, ideologiczną, polityczną, gatunkową. Często te karty są takie znaczone, tak łatwo domyślić się, jaka następna będzie wyjęta z talii. U Alberta Serry ja nigdy do końca nie wiem, jaka następna karta zostanie wyciągnięta, a powiem, że po tych moich trzech seansach, że z każdym kolejnym śmiałem się coraz bardziej, ponieważ uważam, że w tym filmie jest tak dużo komizmu i tak dużo humoru i tak przyjemnie się w tym filmie rozgościć, tak przyjemnie z nim pobyć pod względem i wizualnym, i dźwiękowym, i aktorskim, że uważam, że jest to po prostu majstersztyk kina współczesnego. Nie wiem, ilu spośród was przekonam, nie wiem, ile spośród was to po ten film sięgnie, ale nawet jeżeli jedna, czy dwie, czy trzy osoby dzięki tej audycji poznają Serrę i pójdą jego tropem, to ja uznam, że misja została spełniona, ponieważ Albert Serra jest reżyserem, którego osobiście ogromnie kocham i cieszę się na każdy jego kolejny film. Bardzo wam dziękuję za uwagę, dziękuję za wsparcie. Bez was i bez patronek i patronów nie byłoby już tego podcastu. I mam nadzieję, że odpalicie jakiś film Serry po tym odcinku, a już za tydzień spotkanie z twórczynią, której nazwisko padło także w tym odcinku. No i teraz pytanie, czy pamiętacie, o kim wspomniałem? Patroni i patronki już wiedzą, tak czy inaczej, za tydzień kolejny Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Do usłyszenia.